o filmie bez scenariusza.
Janusz Łagodziński, aktor teatralny i filmowy, obecnie związany z Teatrem Ateneum w Warszawie, będzie gościem dzisiejszego odcinka. Scena to dla niego kilka metrów kwadratowych wolności. Mówi od lat. Jak dziś, z perspektywy doświadczeń, rozumie tę wolność? Z Januszem Łagodzińskim porozmawiamy na temat portretowania seniorów w kinie. Omówimy film Gorzko z jego udziałem. Dowiemy się, co sprawia, że spektakl Dzień Świra w reżyserii Piotra Ratajczaka tak silnie oddziałuje na widzów. Nie zabraknie inspirującej muzyki i na koniec subiektywnych polecajek. Zapraszam.
Scena to jest dla mnie kilka metrów kwadratowych wolności. Staram się z niej korzystać, będąc przez chwilę, myśląc z kimś zupełnie innym niż ja. Budowanie postaci to jest korzystanie z własnej energii. A my tylko zostaliśmy ukształtowani przez wychowanie, przez cały ciąg technologiczny, obróbki człowieka, gdzie po prostu jesteśmy zapakowani w taki gorset, z którego wycieka nasza energia przez odpowiednie otwory. I teraz praca nad postacią polega na tym, żeby wymyślić ten nowy gorset i żeby nasza własna energia wylatywała przez te inne trochę otwory. Nawet najbardziej wykreowane kłamstwo jest mniej ciekawe niż prawda o tobie, który wyraża się poprzez postać.
Thank you.
o filmie bez scenariusza.
Przed mikrofonem Ewelina Walczak, a moim i Państwa gościem jest Janusz Łagodziński, aktor teatralny i filmowy, obecnie związany z Teatrem Ateneum w Warszawie. Dzień dobry, chociaż już w sumie jest po godzinie 19, to może dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie Januszu, przez lata wcielał się Pan w dziesiątki postaci, każda o unikalnej historii, charakterze, stylu życia. No właśnie, życie. Toczy się dalej, a Pan stale się zmienia na scenie i poza nią, tak można powiedzieć nieustannie, przebierając się w ludzkie historie. Czy z perspektywy lat uważa Pan, że aktorstwo pozwala lepiej zrozumieć siebie i innych? Jak dzisiaj spogląda na świat Janusz Łagodziński?
Oj, akurat o tym to myślę już konsekwentnie od lat w ten sposób, że bardzo pomaga. Mało tego, ja uważam, że uprawianie tego wspaniałego zawodu, szczególnie w teatrze, może być swojego rodzaju psychoterapią również. Jeżeli tylko nie trafi się na jakiegoś oszołoma reżysera mobbingującego. Ale na czym to polega? I dlaczego w teatrze? Bo w teatrze jest więcej czasu na próby, na analizowanie postaci, próbując znaleźć powody zachowania jakiejś postaci, trzeba go ją najpierw zrozumieć, żeby znaleźć jakiś, ja to nazywam imperatyw pozytywny, ten motor, który napędza postać. Staramy się zrozumieć zachowanie innych ludzi, staramy się zrozumieć zachowanie swoje, bo w tych postaciach często odnajdujemy siebie samego. W ogóle uważam, że budowanie postaci to jest korzystanie z własnej energii, a my tylko zostaliśmy ukształtowani przez wychowanie, przez cały ciąg technologiczny obróbki człowieka, gdzie po prostu jesteśmy zapakowani w taki gorset, z którego wycieka nasza energia przez odpowiednie otwory. I teraz praca nad postacią polega na tym, żeby wymyślić ten nowy gorset, i żeby nasza energia, nasza własna energia wylatywała przez te inne trochę otwory. Dzięki temu możemy zachowywać się w sposób, w który nie mamy odwagi zachowywać się w życiu codziennym, a na scenie możemy to robić, a jednocześnie poprzez cały proces dochodzenia do tej postaci zastanawiamy się i możemy zrozumieć tę postać i jej zachowanie i znaleźć właśnie ten imperatyw pozytywny, o którym mówiłem.
Gdyby miał Pan wskazać najważniejsze wartości w Pańskim życiu zawodowym, to co by Pan wymienił?
O, to różne rzeczy były. Świetny był mój pierwsze dwa lata, kiedy zaangażowałem się do Szczecina, do Teatru Polskiego i tam spotkałem Bogdana Cybulskiego, wtedy gwiazdę młodą reżyserii i robiliśmy świetne przedstawienia do Szczecina. Wtedy zjeżdżało pół Polski, wszyscy recenzenci przyjeżdżali. Bogdan dostał potem dyrekcję w Opolu i pojechałem z nim do Opola, ale tam poznałem Mikołaja Grabowskiego i poznałem zupełnie inny sposób teatru i nagle się okazało, że można robić. Bogdan trochę czerpał z naszej energii takiej młodzieńczej, a Mikołaj spowodował, że wszystkie napięcia w nas zelżały czy odpuściły i to była fantastyczna przygoda, bo on był po prostu ciekawy drugiego człowieka. Reżyser, który jest ciekawy, mówił zawsze, nawet najbardziej wykreowane kłamstwo jest mniej ciekawe niż prawda o tobie. O tobie, który wyraża się poprzez postać. Akurat u Mikołaja Grabowskiego byłem w trzech czy czterech teatrach. Zrobiliśmy kilkanaście przedstawień, ale jest kilku reżyserów, z którymi też świetną przygodą była. I to była kolejna cezura. Teatr Szwedzka 2x4, potem Rozmaitości, a obecnie TR. Bo to był teatr taki wspólnotowy i bardzo fantastyczna praca to była. I świetnie to wspominam, zespołowość tego teatru. Zresztą to jest to, co bardzo cenię sobie w teatrze.
Istnieje postać, którą zagrał Pan, a której życie chciałby przeżyć?
Nigdy nie myślałem o tym w ten sposób. Nie miałem takiej potrzeby. Nie, nigdy nie zazdrościłem jakiejś postaci. Jestem zadowolony ze swojego życia i jestem z nim zaprzyjaźniony, a przyjemność sprawia mi, że mogę przez chwilę pożyć życiem innej osoby, innej postaci, myśleć inną postacią. Scena to jest dla mnie kilka metrów kwadratowych wolności i staram się z niej korzystać, będąc przez chwilę, myśląc kimś zupełnie innym niż ja. co wcale nie znaczy, że chciałbym się wyzbyć siebie.
No to może inaczej, czy w takim razie jest jakaś postać, do której chciałby pan wrócić?
Raczej nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, wody. Zdarzało mi się grać w tych samych sztukach, ale różne postaci i to jest bardzo interesujące. Grałem w procesie, grałem Józefa K., ale wygrałem też Bloka i ciekawe jest patrzeć na to z tych różnych perspektyw.
Czy kiedykolwiek zastanawiał się pan nad tym, jak wyglądałoby pana życie, gdyby nie został pan aktorem?
Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, nie zastanawiałem się, bo sobie tego nie wyobrażam. Znaczy od pewnego momentu swojego życia to się stało taką ważną częścią mojego życia, że nie wyobrażam sobie, żeby... Po prostu chyba nie umiem niczego robić lepiej. Ja pochodzę z małego, dość małego miasta, z Konina i pewno ten prowincjonalizm ciągnę za sobą. Kiedy zostałem zapisany do teatru takiego amatorskiego, zresztą to też ciekawa historia, ale może nie wiem, czy na tę opowieść. Dopóki nie zaczęliśmy jeździć na różne festiwale i zbierać nagród, to w ogóle pomyślałem sobie, że nie, jestem za mały pikuś, żeby startować do szkoły, bo ona dla mnie była taką dosyć mityczną wielkością. I dopiero po tych festiwalach, kiedy spotykałem się z innymi kolegami z innych zespołów, którzy nie pytali się, czy zdaję do szkoły, tylko do której szkoły zdaję. I wtedy zacząłem wierzyć w to, że to ma sens, ale jeszcze nie do końca, ale jak nasz reżyser, który znał wtedy Izabelę Cywińską, wiózł nas do Kalisza, żeby nas przesłuchała i powiedziała, czy my powinniśmy być aktorami. A ona powiedziała, no tych dwóch to bym przyjęła od razu. No to uwierzyłem, że to... Wiesz, oczywiście dostałem się za pierwszym razem. I przez te 47 lat uprawiania tego zawodu nigdy nie pomyślałem, że powinienem go zmienić albo mógłbym go zmienić.
Gdyby mógł się pan przenieść w czasie do momentu, gdy zaczynał swoją karierę, to co by sobie powiedział na początku tej drogi?
Musiałbym zacząć dużo wcześniej, od swojej edukacji w szkole średniej. To była ostatnia decyzja mojego ojca dotycząca mnie. Dałem się jakoś omotać, namówić i zamiast pójść do liceum, poszedłem do technikum górniczego. Miałem jakieś umiejętności matematyczne, chociaż również humanistyczne. Ojciec mnie przekonał, że tam matematyka w praktyce to jest coś dla mnie. To był straszny błąd, bo oprócz tego, że edukacja trwała rok dłużej, to musiałem nadrabiać potem w życiu wiele rzeczy, przeczytać dużo więcej książek niż moi koledzy mieli już przeczytane. Gdyby nie to, i tu wracam do tej historii może, startowałem w konkursach recytatorskich i szef teatru w Domu Kultury w Koninie był tam w jury i pasowałem mu do roli Andrzeja Bursy. Zaczął mnie namawiać, żebym przyszedł do nich i tam grał w tym teatrze. A ja byłem wtedy bardzo zajęty, bo pracowałem tam na różnych polach, poza tym trenowałem siatkówkę. No, nie bardzo miałem czas. Ale on tak się zawziął, że przyszedł do domu, namawiał rodziców, żeby mnie namawiali. No, żebym chociaż przyszedł, zobaczył, co oni robią. Ja zobaczyłem to przedstawienie i on się pytał, jakie mam wrażenie i ja zjechałem strasznie to przedstawienie. Pamiętam, to był Lalek Herberta. On mówi, no tak, ale teraz chcę coś zupełnie innego. I tutaj pokazał mi scenariusz Nauki chodzenia i mówi, a tutaj właśnie bym chciał, żebyś zagrał główną rolę. Ja przeczytałem tę poezję Bursy, którego nie znałem, bo gdzie chłopak z technikum górniczego mógł znać Bursę. I wtedy się zachwyciłem i wiedziałem, że muszę to zrobić. I to był początek tej drogi artystycznej, ale ile ja musiałem potem się przekopać, żeby wrócić do normalnego życia, żeby zacząć czytać inne książki. Także gdybym miał coś zmienić i powiedzieć sobie, to powiedzieć sobie, chłopaku, jesteś wart więcej niż o sobie myślisz.
Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was
born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal, and the star boss said, well, to bless my soul, you load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama lion. Can't know a high-toned woman make me walk the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Bez scenariusza.
Wracamy do rozmowy, a ja przypomnę, że moim gościem jest Janusz Łagodziński, aktor teatralny i filmowy. Panie Januszu, jest pan od 2018 roku związany z Teatrem Ateneum w Warszawie, gdzie bierze pan udział w niezwykle mocnych i znaczących spektaklach. No, ostatnie tytuły, w których pan gra, to m.in. Matka Witkacego, Cesarz Kapuścińskiego czy Dzień Świra Marka Koterskiego. Czy wśród tych produkcji widzi pan wspólne tematy, które rezonują z dzisiejszą rzeczywistością?
Ja myślę, że jeżeli przedstawienie, które się robi, nie rezonuje ze współczesnością, to nie ma sensu takiego przedstawienia robić, moim zdaniem, bo teatr musi dotykać współczesności, nawet jeżeli robimy sztukę antyczną czy no sprzed wieków. Zawsze ona dotyczy człowieka i czy na przykład jeżeli robimy Witkacego i zastanawiamy się nad związkiem toksycznym matki samotnie wychowującej syna, to czy ten problem nie dotyka współczesności? No ile mamy takich związków, takich rodzin? Jeżeli robimy Dzień Świra, który został napisany przed laty, najpierw dla teatru, potem dla kina, to czy ta nerwica, natręt, przyzwyczajeń różnych nie dotyka nas, ludzi współcześnie żyjących? Czy jeżeli chodzi o cesarza, zajmujemy się pewnego rodzaju dyktaturą i dworem, który musi odejść? Czy to nie dotyczy, no tutaj widzowie przychodzą i wszystko jedno, czy jedni widzą w tym Kaczyńskiego, inni widzą w tym Putina. No, zawsze to jest coś, co rezonuje.
Czy uważa pan, że artysta ma obowiązek komentować rzeczywistość, w której żyje? Może inaczej, czy powinien to robić?
To jest zawód publiczny i na pewno bym tego nie nazwał, że ma obowiązek. Jeżeli ktoś chce się nie wypowiadać, ale wypowiadamy się przez sztukę. Jeżeli coś dotyczy współczesności, czy to jest polityczne, coś, co jest bardzo takim żywym i obchodzącym wszystkim problemem, to teatr nie powinien tego problemu omijać, powinien go analizować. Twórcy muszą robić rzeczy, które rezonują we współczesnym świecie, muszą dotyczyć rzeczy, które nie są obojętne widzą, więc no, nie widzę powodu, żeby twórcy nagle stali poza życiem.
Chciałabym wrócić do spektaklu Dzień Świra w reżyserii Piotra Ratajczaka, bo on przynosi moim zdaniem, nowe spojrzenie na kultowy tekst Marka Koterskiego. Jak pan myśli, co sprawia, że ta historia o sfrustrowanym nauczycielu, romantycznym Polaku, wciąż tak silnie oddziałuje na widzów?
Kiedy pan Marek Koterski przyszedł na przedstawienie, mówił, że jest zachwycony takim spojrzeniem i mówi, że to jest fantastyczne, że on nie pomyślał o tym, a szkoda, że to przedstawienie jest o tym, że wszyscy jesteśmy tymi Adasiami Miałczyńskimi, wszyscy mamy, nosimy w sobie tego świra. Bo tutaj, mimo że jest jedna postać jest wiodąca, to założenie jest takie, że cały ansambl sześcioosobowy to są właśnie te tytułowe świry. Że każdy z nas nosi w sobie zalążek tego szaleństwa. Na tym polega główne nowe odczytanie tego tekstu, poza formą, którą Piotr Ratajczak ma bardzo osobliwą, i że jest nas wielu, że kiedyś to było o tym jednym świrze, który nie daje rady ze społeczeństwem, a teraz, że my wszyscy mamy w sobie to, albo większość.
Co najbardziej pana przeraża jako aktora?
Przeraża mnie, kiedy spotka się partnera, który nie dialoguje, kiedy jest zajęty swoją własną grą, który nie reaguje. Miałem kiedyś takie zdarzenie właśnie. Graliśmy wariata i zakonnicę. Na samym początku przedstawienia, podczas akcji, pękły mi spodnie z tyłu w pasie, aż do samego kroku. To było w obecności koleżanki, która grała zakonnicę. Aktor, który grał tego lekarza, który po to podczas robienia zastrzyku uspokajającego się zdarzyło, wyszedł, po chwili wszedł jeszcze raz i spiął mi te spodnie agrafką. No ale mięśnie brzucha mają to do siebie, że w momencie, kiedy się podnosi człowiek, one się napinają, no i wtedy te spodnie znowu pękły, agrafka puściła. I ja, będąc wtedy przez cały czas, a grałem przez pierwsze pół godziny, może 40 minut w kaftanie bezpieczeństwa, musiałem grać, zmieniać sytuację, żeby te spodnie mi nie spadły. I kiedy skończył się akt, w ciemności mówię do koleżanki, że muszę zejść za kulisy. Ona mówi, co się stało? No i ja zszedłem i tak akurat się dobrze złożyło. Tam już była gotowa garderobiana, szybko mi to przeszyła i zdążyłem wejść. No i potem po przedstawieniu pytam się, a ty nie widziałaś, co się wydarzyło? A ona mówi, no nie stary, no ja gram swoje. To jest taki jaskrawy przykład, że aktorzy, zdarza się, nie widzą, nie słyszą, grają swoje. No to mnie przeraża.
Chociaż raz powiedzmy to, co myśli każdy z nas. Może wszystko runie na ten piękny ogród płac. Powiedzmy to, powiedzmy sobie to. Niełatwo wiem, powiedzieć prawdę.
filmie bez scenariusza.
Wracamy do rozmowy, a ja przypomnę, że moim gościem jest Janusz Łagodziński, aktor teatralny i filmowy. Panie Januszu, w swojej karierze miał pan okazję współpracować z wieloma reżyserami, a także sam reżyserował spektakle. I chciałam z panem porozmawiać o relacji między reżyserem a aktorem, współzależności tych zawodów. Co uważa pan za kluczowe w takiej współpracy? Co musi się wydarzyć między nimi, aby osiągnęli sukces na scenie?
Po pierwsze, to musi zaistnieć coś takiego jak zaufanie. Reżyser musi mieć wizję tego świata, który chce wykreować za pomocą aktorów. I aktor, który nie ma zaufania do tego, widziałem nieraz po prostu, jak wspaniali aktorzy potrafili niszczyć reżysera, któremu nie ufali, bo nie wierzyli do końca w jego kompetencje, więc od jakiegoś czasu staram się dać taką... Lubię pracować z młodymi ludźmi na przykład, z młodymi reżyserami, którzy mają jakąś ciekawość nowych form i zaufać im. To jest jedna rzecz. Po drugie, będąc reżyserem, dawać takie uwagi, które nie zamykają, ale otwierają. To jest bardzo ważne. No to tak jak z wychowaniem dzieci. No, jeżeli będziesz tylko mówił o czyichś błędach i wadach, to ta osoba nie będzie robić postępów. Trzeba dać wiarę tej osobie, aktorowi, że on może więcej. Dlatego tak potrzebne jest zaufanie pomiędzy.
Gra pan, reżyseruje, a także napisał pan sztukę Oczekiwanie. To był pana debiut dramaturgiczny, w którym poruszył pan temat życia aktora jako nieustanne poszukiwania akceptacji, zarówno ze strony publiczności, jak i krytyki. I co skłoniło pana do podjęcia takiego tematu? Bo to odważne, krytykować w zasadzie samego siebie.
Powody są różne. Wtedy zrobiłem taki monodram 100 dni o pedofilu. I to był wstrząsający tekst. Grałem to w Powszechnym Teatrze, ale jak przychodzili nawet przyjaciele i mówili... To jest wstrząsające, to jest poruszające, ale ja nie wiem, czy bym kogoś zaprosił. To doszedłem do wniosku, że muszę zrobić coś, co nie będzie takim wstrząsem dla publiczności, co daje jej też takie wytchnienie, co daje możliwość śmiania się, ale jednocześnie nie będzie zbyt płytkie. I napisałem to Oczekiwanie. Tak nie chciałem pokazać tego, ale jak się na konkursy wysyła, to się wysyła pod godłem. Mówię, to jak pod godłem, co mi to grozi? No ale dostałem telefon i się okazało, że wygrałem ten konkurs. Znajomy psychiatra powiedział, to jest studium narcyzmu. I ja po prostu przyglądając się temu, biorąc udział w tym życiu, a pisząc to początkowo w takim okresie, kiedy akurat miałem okres posuchy, to zacząłem się zastanawiać nad różnymi powodami, nad różnymi mechanizmami. My bardzo często swoje niepowodzenie w zawodzie uważamy, że to jest zmowa, a to, że to są lobby homoseksualne, a tu, że lobby lewicowe, a tu, że lobby prawicowe. Nie zastanawiamy się, dlaczego my nie odnosimy jakiegoś sukcesu. Znam wielu kolegów, którzy skończyli jako tam zapici, nieszczęśliwi i niedocenieni całe życie. I zawsze wydaje nam się, że gdybym spotkał tego właściwego reżysera, albo gdyby ten recenzent przyszedł na to przedstawienie, to na pewno moje życie by się potoczyło inaczej. No i jak zacząłem to pisać i tak się wgłębiać w to, no to właśnie wyszło mi, jak twierdził ten znajomy psychiatra, studium narcyza. No.
Czego nauczył się pan o sobie jako aktorze przez te wszystkie lata?
I tu nastała długa pauza, którą się wytnie, no bo radio nie znosi ciszy. A teraz mówię, żeby w międzyczasie móc się zastanawiać nad odpowiedzią. Są różne rzeczy i to na różnych etapach. No ale to, co najważniejsze, czego ja się nauczyłem, będąc 71-letnim facetem, to żeby nie próbować naśladować kogokolwiek, ani z nikim się porównywać. Żeby być sobą i, jak to mówił, to taka parafraza z Gombrowicza, że piękno jest w ruchu, czyli w rozwoju, nie bać się nowości. I tego się nauczyłem na pewno, że nie ma jednego teatru. Kiedy po kilku latach spędzonych w Krakowie i nasiąknięciu takim sposobem krakowskiego myślenia o teatrze, takiej rozmowy człowieka z człowiekiem, zagłębiania się. Zostałem zaangażowany do Teatru Szwedzka 2x4 i robiliśmy tam przedstawienie Ulyssesa Joyce'a. To przedstawienie było kompletnie w innej manierze. Ono było takie sensualne, działało na różne zmysły, na podświadomość. I przyszedł przyjaciel na generalną próbę, z którym też zresztą byłem w Krakowie w teatrze i powiedział: panowie, jak zagracie to 5 razy, to jest góra. A myśmy zagrali to ponad 100 razy, objeździliśmy festiwale różne, polskie i zagraniczne. I to była jedna z wizytówek, żeby miasto dało nam lokal na Marszałkowskiej, Teatr Rozmaitości, żebyśmy byli bliżej widzów naszego targetu w Warszawie.
Siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizá, quizá, quizá.
Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú contestando, quizás. Quizás, quizás.
Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizá, quizá, quizá.
Días y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás.
Wracamy do rozmowy, a ja przypomnę, że moim gościem jest Janusz Łagodziński, aktor teatralny i filmowy. Powiedział pan na początku, scena to kilka metrów kwadratowych wolności. I proszę mi powiedzieć, z perspektywy lat i pańskiego bogatego doświadczenia, czy ta wolność, którą daje scena, wciąż ma dla pana takie samo znaczenie? Czy może po latach doświadczeń ta przestrzeń zyskała jakiś inny wymiar?
Tak, powiedziałbym, że tak, że teraz po tych wszystkich doświadczeniach ona nie tylko jest miejscem wolności, ale ma też swoje granice. I teraz ja wiem, że będąc na scenie, staram się myśleć i zachowywać jak ta postać. Oczywiście nigdy nie tracąc kontroli tego trzeciego oka. Ale jakkolwiek ciężkie problemy bym przedstawiał, to schodząc ze sceny, przekraczając jej granice, wiem, że już nie jestem tą postacią. I zaczynam myśleć Januszem Łagodzińskim. I to jest tak oczyszczające, i to jest tak przyjemne uczucie, że tam zostawiasz to.
Panie Januszu, mówi się, że aktor przechodzi przez pewnego rodzaju taką sztafetę ról. Od młodzieńców, przez amantów, kochanków, aż po ojców, dziadków i starszych mężczyzn. I jak pan patrzy na tę ewolucję w swojej karierze? Czy zmiana tych etapów przychodzi naturalnie, czy może towarzyszą takie pewne wyzwania, ale zarówno w pracy nad rolą, jak i też w konfrontacji z własnym życiem i przemijaniem?
Ja, moim nieszczęściem, też w cudzysłowie, było to, że dość długo wyglądałem młodo. I kiedy już byłem w wieku, gdzie powinienem grać już dawno ojców, to jeszcze byłem obsadzany jako znacznie młodszy. I pierwszą osobą, która obsadziła mnie w roli ojca, to był Kazimierz Dejmek, który zresztą był znany z tego, że on u niego młodych grali ludzie z doświadczeniem, a ojcowie to już musieli być staruszkowie. Rzeczywiście, u niego zagrałem Laertesa i od tego momentu jakoś zaczęło się, że zacząłem grać postaci już dojrzalsze. I tak dość długo czekałem na to. To nie spowodowało nagle, że zacząłem myśleć o sobie, że jestem starszy. Szczerze mówiąc, dopóki nie spoglądam w lustro, to cały czas wydaje mi się, że jestem młodszy. Gram teraz rolę ojców albo już czasami dziadków. No to jest pewien kolejny etap w życiu, no, ponieważ ludzie w tym wieku nie dostają już tych wiodących ról. Trzeba się pogodzić z tym, że jest ich mniej, tych ról.
Chciałabym porozmawiać też o portrecie starszych ludzi w kinie i tym, jak ekran przedstawia seniorów, bo mnie się wydaje, czuję, że nasza przestrzeń publiczna nadal rzadko mierzy się z tematem osób starszych, no co gorsza, próbuje go banalizować, czasem spłaszczać. A dlaczego też o tym mówię? Bo zagrał pan w filmie Gorzko w reżyserii Marcina Kluczykowskiego, który zdobywa wiele nagród na festiwalach. I czy myśli pan, że ten film przełamuje stereotypy o seniorach, które są nam tak dobrze znane?
To film o parze starych gejów, którzy mieszkają ze sobą, żyją ze sobą od lat, a i tak w takim życiu bardziej publicznym są pod przykrywką, są w szafie. Ten film chyba bardziej zajmuje się właśnie tym problemem niż ich starością. A jeżeli starością, to, że mimo że świat poszedł naprzód, to w nich pozostał ten nawyk chowania się. Jeden z nich ma więcej ochoty, żeby wyjść z tej szafy, ale jego partner boi się tego, boi się tej konfrontacji, więc o tyle to dotyczy starości, ale głównie jakby tego problemu akceptacji czy nie związków homoseksualnych.
Czy pana zdaniem rzeczywiście jest coś takiego, w szczególności w polskim kinie, no bo jednak patrząc na zagraniczne produkcje, no to ten problem jest jednak inaczej przedstawiany. Przychodzi mi chociażby do głowy Prosta historia Davida Lyncha. No, wspaniała historia i jakby bohaterem też może być starsza osoba. Mnie się wydaje, że takich przykładów powinno być więcej, takich filmów, bo nawet myśląc o swojej babci, która uwielbia chodzić do kina, ja bym chętnie ją zabierała częściej, tylko że po prostu nie ma też trochę na co.
Tak, ale jest coś takiego, że jak się spojrzy w tej chwili na, nie wiem, no nawet na seriale, nie oglądam tego za dużo, ale jak już, to widzę, w jakim wieku są tam obsadzani, że najchętniej robiłoby się seriale o młodych ludziach, że chyba, przynajmniej tak się wydaje producentom, którzy wydają pieniądze na produkcję tych filmów, że nie będzie widowni, że kto będzie chciał oglądać starych ludzi. No był taki piękny film Szaflarską.
O tak, tak, jejku, Pora umierać.
Tak, no przecież ona miała wtedy już chyba prawie 100 lat, albo miała. No była fantastyczną osobą, ale ile takich filmów powstaje? Inaczej mnie traktują koledzy w teatrze, czy w filmie, z którymi porozmawiam, którzy wiedzą, co zrobiłem, a inaczej młodzi ludzie w tramwaju czy na ulicy. Oni traktują mnie jak powietrze. Moich rówieśników właśnie także. Też wydaje mi się, że to się wiąże trochę z tym, że w tej chwili zanika coś takiego jak potrzeba autorytetu. Autorytetami są w tej chwili młodzi influencerzy, którzy wypisują jakieś bardzo często głupoty, ale za to oglądalne. W tej chwili bardzo często robiąc obsady, wiem, bo się spotkałem z tym sposobem myślenia, a ile pan ma, czy pani, followersów? No bo mnie, żeby jakiś aktor się podobał, to ja go muszę najpierw znać, parafrazując inżyniera Mamonia. You got to help me. I can't do it all by myself.
you got to help me, baby. I can't do it all by myself. You know, if you don't help me, darling, I'll have to find myself somebody else. I may have to wash it. I may have to sew. I may have to cook. I might mop the floor, but you help me, baby. You know, if you don't help me, darling, I'll find myself somebody else.
Szybkie pytania i w miarę szybkie odpowiedzi. Gdyby mógł pan nakręcić film o miejscowości, mieście, z którego pan pochodzi, to jaki to byłby film?
Nudny.
Dlaczego?
No bo Konin wydaje mi się nudny. To, co mnie fascynuje, niekoniecznie fascynowałoby publiczność, a to są wspomnienia z młodości, a ponieważ ja uważam, że trzeba z żywymi naprzód iść, po życie sięgać nowe. To są dla mnie ważne rzeczy, one mnie ukształtowały. Mam grupę przyjaciół, z którymi, i to są najdłuższe przyjaźnie. To są przyjaźnie, które trwają po 60 lat, ale nie lubię nadmiernego wspominania.
Co pana wzrusza?
Nie wiem dlaczego, ale płaczę, jak słyszę, że ktoś bezinteresownie coś robi dla kogoś i pomaga. To mnie wzrusza i wtedy po prostu nie mogę opanować się. Ale film, który najbardziej mnie poruszył i po którym po prostu ryczałem jak bubra, potem przez cały dzień milczałem, to była Miłość Hanekego. To mnie wzrusza.
A o czym pan marzy?
O harmonii, o połączeniu mojego bycia w teatrze, ale i w filmie, żeby to były spotkania istotne i połączeniu tego z harmonią chowania się u mnie w lesie, żeby móc pogodzić jedno z drugim, żeby płynnie przechodzić z jednego świata w drugi, żeby jedno dawało mi wytchnienie od drugiego i przenikało się.
Gdyby mógł pan zamieszkać w historii z któregoś filmu, to którego i dlaczego?
Odpowiedź jest krótka. Nie mam takiego filmu, w którym chciałbym żyć.
Nawet na chwilę?
Nawet na chwilę.
Czy jest jakaś scena filmowa, która nigdy pana nie opuściła?
Powiedziałem o Miłości Hanekego, o scenie, kiedy partner kładzie poduszkę na umierającej i męczącej się swojej żonie. I to mnie wzrusza cały czas.
Najlepsza książka, którą pan przeczytał?
Jeżeli chodzi o beletrystykę, to Cabré, a jeżeli chodzi o niebeletrystykę, to Harariego Homo Deus.
Jaki film z pana dzieciństwa lub młodości miał na pana największy wpływ?
Rio Bravo. No, jak jeździłem na kolonie, to odgrywaliśmy scenę, kiedy jakiś tam bandzior się zaczaił na takiej belce na górze nad barem i chyba Dudę strzela do niego i ten pada i z szafy padaliśmy na łóżko.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że gościem dzisiejszej audycji był aktor filmowy i teatralny Janusz Łagodziński.
Dobranoc.
O filmie bez scenariusza. Subiektywne polecajki.
Stracone złudzenia. Francuski dramat historyczny z 2021 roku w reżyserii Xaviera Giannoli, oparty na powieści Balzaka pod tym samym tytułem. To film, który trzeba obejrzeć. Po prostu trzeba. Moim zdaniem jeden z najpiękniejszych francuskich filmów od lat. Bardzo aktualny. To refleksja nad tym, jak współczesne media i strach wpływają na społeczeństwo oraz jak wiele z tego, co Balzak opisał, do ponad 180 lat temu, pozostaje aktualne w dzisiejszych realiach. Stracone złudzenia to film, który wciąga widza w fascynujący, a jednocześnie brutalny świat XIX-wiecznego Paryża, gdzie marzenia szybko zderzają się z cynizmem i bezwzględnością rzeczywistości. Opowieść o młodym Lucianie, który pragnie zdobyć Paryż i sławę, szybko zmienia się w gorzką lekcję o manipulacji, karierze budowanej na kłamstwie i sprzedajności mediów. W świecie, w którym opinia publiczna jest towarem na sprzedaż, a prawda nie ma żadnego znaczenia, bohater odkrywa, jak szybko można stracić złudzenia. Film łączy dramat z elementami satyry, ukazując dekadencję paryskiej elity oraz mechanizmy funkcjonowania ówczesnej prasy, które można odczytać jako uniwersalną refleksję nad światem mediów. Xavier Giannoli z finezją ożywia na ekranie jedną z najważniejszych powieści Balzaka, ale robi to w sposób, który wydaje się naprawdę zaskakująco współczesny. Ponad 2 godziny filmu, ale nie ma momentów na nudę. Film urzeka nie tylko fantastyczną scenografią i kostiumami, które przenoszą nas do serca XIX-wiecznej Francji, ale też świetnymi kreacjami aktorskimi, bo wszyscy aktorzy, którzy występują w tym filmie, oni nie grają, oni po prostu są. Produkcja, obsada, zdjęcia, ścieżka dźwiękowa, no wszystko jest udane i dopracowane w najmniejszych szczegółach. To jeden z tych filmów, do którego na pewno wrócę. To wszystko na dziś, a za uwagę dziękuję Ewelina Walczak i Wojciech Bolewski, który program zrealizował.
Życie to piękna forma lotu, jesteś na nią gotów? To trzymaj się, bo kiedy człowiek cały w nerwach, trudno się poderwać, trzymaj się. Chłopaku, trzymaj się, a ruszy głową i startową. Dobrze przyjmie się pozycję, pofrunął, bo niestety trzeba mieć ambicje. Patrz, jaka piękna jest ojczyzna nasza z lotu ptaka. Aż chce się płakać, normalnie chce się płakać. O, jaka piękna jest ojczyzna nasza z lotu ptaka. Aż chce się płakać, płakać się chce. Co dnia cię budzi nowy ranek, pełen niespodzianek. To trzymaj się, chłopaku, trzymaj się. I gdy cię nagle spławi panna wredna i zachłanna, to trzymaj się, chłopaku, trzymaj się. Bo choć jej przychylałeś nieba, nie polecisz na policję się. Wierzę, no niestety, trzeba mieć ambicje. Jaka piękna jest ojczyzna nasza z lotu ptaka. Aż chce się płakać, normalnie chce się płakać. O, jaka piękna jest ojczyzna nasza z lotu ptaka. Aż chce się płakać, płakać się chce. Czasem się leci ładnie, czasem się na dupę spadnie. Trzymaj się, chłopaku, trzymaj się. Bo gdy się trzyma fason, to się nawet pada z klasą. Więc trzymaj się, chłopaku, trzymaj się. Już taka dola od przedszkola lepiej nie tłumaczy nic jej, jak to, że no niestety trzeba mieć ambicje. O, jaka piękna jest ojczyzna nasza z lotu ptaka. Aż chce się płakać, normalnie chce się płakać. O, jaka piękna jest ojczyzna nasza z lotu ptaka. Aż chce się płakać, płakać się chce. Nawet cię spotka szóstka w totolotka. Pamiętaj, mikrusie, masz być orłem, a nie strusiem. Nawet gdy cię spotka szóstka w totolotka, pamiętaj, nygusie, masz być orłem, a nie. A jaka piękna jest ojczyzna nasza z lotu ptaka. Aż chce się płakać, normalnie chce się płakać. O, jaka piękna jest ojczyzna nasza z lotu ptaka. Aż chce się płakać, płakać się chce. Aż chce się płakać, płakać się chce. Aż chce się płakać, płakać się chce.